Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i kolejnym omówieniu Box Office. I tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj będzie jeden temat główny. No być może zahaczymy o inną produkcję, ale wiadomo co jest tematem numer jeden, czyli Avengers Endgame. I w zasadzie moglibyśmy na tym skończyć, bo w zasadzie no wszystko co powiemy to będzie się obracało wokół tego filmu, jak wielkie rekordy, jak wielki wynik tutaj osiągnął, pisząc historię w zasadzie, jeśli chodzi chociażby jak blockbustery radziły sobie box office. Bo trzeba powiedzieć, no jasno, z naszej dwójki ja byłem tym bardziej optymistycznie nastawionym, bo nawet nie tylko w tych omówieniach box office, ale zdaje się, że w innych materiałach na napisach zahaczyliśmy o temat box office. Pamiętasz, były te zapowiedzi, że no ma być 300 milionów w USA i może nawet w ogóle 800 milionów na świecie, i to będzie w ogóle wow, a potem się pojawiły takie znacznie mniejsze, troszkę uspokajające, potem im bliżej chyba one rosły dalej, ale wciąż to było tak na zasadzie, że no pewnie będzie lepiej niż Infinity War, nie? No bo ma to sens, ale no, nie spodziewaliśmy się myślę aż takiego wyniku, bo...
Warto powiedzieć, że nawet Disney, oficjalne szacunki Disneya były poniżej 280. Więc nawet Disney nie wierzył w to, że to może wyjść powyżej. Wszyscy zakładali, że padnie rekord, że Infinity War zostanie pobite, no ale Infinity War pobiło Force Awakens o ile? 10 baniek? Coś koło tego?
Więc... No ale właśnie to dwie rzeczy, nie? Dlaczego tak mówiliśmy? Po pierwsze, zwykle te rekordy zawsze tak wyglądały. Znaczy, zwykle te rekordy wyglądały w ten sposób, nie? Że kolejny film przebijał poprzedni o, nie wiem, 10 milionów, o parę milionów, o milion czasami, nie? Ale to nie był nigdy jakiś taki wielki skok, bo też mówiliśmy o tym też wielokrotnie, że nie za bardzo jest skąd brać te liczby już teraz, bo no, liczba kin jest ograniczona, liczba seansów też jest raczej ograniczona.
No jeszcze 3 godziny film, więc jeszcze mniej.
Tak. Więcej dni też nie dodasz do tego, bo też warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o większym weekendzie niż zwykle, no bo film pokazy już były od środy i to też się do tego wlicza, ale zwykle te wielkie blockbustery mają pokazy od czwartku, od środy, no nie dodasz więcej też dni do tego, no a też jest inna sprawa taka, że no widzieliśmy jaki wynik ma Infinity War, zakładaliśmy, że Endgame może mieć większy, bo Infinity War miało no dobre przyjęcie, plus no Endgame jest jednak tym zakończeniem ostatecznym tego wszystkiego i tak dalej, ale jednocześnie no porównując do Infinity War, nikt się nie spodziewa, że to będzie aż taka duża różnica, nie? No bo no, kto jeszcze więcej miałby iść na kolejny film Marvela, nie biorąc pod uwagę, z jakim hype'em się Infinity War spotkało. Ale jednak, okazało się, że przeszło to, myślę, najśmielsze oczekiwania i to może teraz parę liczb tutaj, żebyśmy mieli już odhaczone.
Tylko jeszcze jedno rzecz powiem na temat tego, nikt absolutnie nie spodziewał się, że to jest realne. I możecie mówić, że ja myślałem, sorry, jeżeli ktokolwiek zakładał, że ten film zrobi tyle, ile zrobił, to znaczy, że rzucał losową liczbę i kompletnie nigdy nie analizował box office. Bo żaden analityk, żadna strona, żaden portal zajmujący się analizami box office'u nawet do tych liczb się nie zbliżył. Chyba najwyżej było Deadline, które przy pierwszych swoich szacunkach zaczynało o 315 zahaczać. I to tak absolutnie górna półka, ale to już te szacunki pojawiły się po bodajże środzie i czwartku. Więc to już były jakieś liczby do operowania. Przed tym, skoro mówię, jeżeli sam Disney nie zakładał wyższych pieniędzy, no to po prostu nie dało się, bo nie było czegoś takiego. Tego nie da się z niczym porównać.
Więc no to jest coś, co ogólnie tyczy się tutaj tych naszych przewidywań, nie? Możemy się mylić, możemy się mocno rozjechać nawet z prawdziwym wynikiem, ale zwykle te nasze szacunki czy przewidywania no wynikają z czegoś,
czym się
z
opierają,
przesłanek,
tak.
Nie? Więc możecie się z tymi przesłankami nie zgadzać i wtedy spoko, ale no nie sądzę, żeby ktokolwiek wychodząc tak bardzo racjonalnie, podając tutaj konkretne przesłanki, mógł tego typu wynik założyć. Ale o tym sobie zapomnimy za moment, to jeszcze właśnie odhaczmy te liczby w takim razie. Otwarcie, już ostateczny wynik, 357 milionów w USA. Wow, nie? Bo to jest gdzieś ile? No
to jest 100 milionów ponad Infinity War.
Tak, 100 milionów ponad Infinity War. I to jest...
Ten film zarobił więcej niż Infinity War w weekend otwarcia, niż, nie wiem, większość tych późniejszych filmów DC, która spadała, która miała te otwarcia po 90 parę milionów. To jest ta różnica. Dodaj jeszcze cały jeden film do Infinity War, cały jeden blockbuster i wtedy masz ten wynik.
To... I 866 milionów dolarów otwarcia w reszcie świata, co łącznie tam daje ponad 1 200 000 000 czy więcej niż to w weekend otwarcia. I w tym momencie nagrywamy to we wtorek. Tak, we wtorek. Już jest 1 300 000 000.
I tu warto dodać też, że nigdy nie podaje się wyniku ze świata po to, żeby z czymś go porównać, bo otwarcia są w różnych miejscach. Akurat Endgame było otwarcie chyba wszędzie, praktycznie poza Rosją, jak dobrze pamiętam. Więc no, nie zestawisz tego ze sobą, ale mówimy o tym w kontekście tego, że ten film już ma ponad miliard na koncie. W sensie zwykle mówi się o tym, kiedy ktoś przekroczy tą magiczną sumę miliarda. No, Endgame zrobiło to w weekend.
Jest wtorek, czyli minął niecały tydzień od powiedzmy, no od tych pokazów pierwszych w środę, powiedzmy, nie? A wiadomo, że film i tak zarabia najwięcej w sam weekend, piątek, sobota. I film już ma więcej niż Captain Marvel, która już była gigantycznym sukcesem, nie? Na całym świecie. To dla kontekstu. No i to przejdźmy sobie jeszcze krótko do tych rekordów, bo tych rekordów jest cała masa, będzie ich jeszcze więcej. Więc w tym momencie, i ponownie, to jest wtorek, więc to są jeszcze dane za wtorek, a za tydzień prawdopodobnie zrobimy aktualizację, będzie tego jeszcze więcej. Jak spojrzymy sobie na rekordy, jakie w tym momencie, te wszystkie rankingi według rozmaitych czynników, jakie, gdzie Avengers Endgame jest na pierwszym miejscu, to mamy tak, no mamy otwierający weekend oczywiście 357 i tam no Endgame ma 257, to jest w ogóle no, 100 milionów, to jest gigantyczna różnica, gdzie wcześniej mówiliśmy o gigantycznym sukcesie Infinity War, które przeskoczyło Force Awakens, o dychę, nie? I to już jest, wow, kurczę, udało się, nie? Dało radę. Tutaj mówimy o 100 milionach i samo otwarcie tylko w USA, nie? Dalej mamy na całym świecie największe otwarcie. 1 200 milionów, nie? Drugie znowu jest Infinity War, które miało 640, ale znowu tutaj no ciężko porównywać ze sobą, biorąc pod uwagę, że Infinity War nie otworzyło się w tylu krajach
nie
na raz.
Nie otworzyło się chyba w Chinach od razu, więc no to już jest kupa forsy.
Ale wiesz, z drugiej strony, patrząc na to jednak, mając to w głowie oczywiście, to i tak to jest dwa razy więcej. To jest dwa razy więcej. No w Chinach i tak nie byłoby otwarcia na poziomie 600 milionów, żeby w ogóle porównywać to ze sobą, nie? W Chinach zawsze będzie te 150, 200 max może, nie? 200 to tyle, co filmy zwykle wyciągają w ogóle z Chin. Ale powiedzmy. A tutaj mówimy o wyniku dwa razy większym, więc wow. Co poza tym? Oczywiście no największa wiosenna premiera, największy weekend wiosenny, miesięczne również. I teraz tu jeszcze był taki bardzo ciekawe zestawienie związane z dziennymi rekordami. Mamy na przykład pojedynczy dzień, wynik jaki film osiągnął w pojedynczy dzień. Avengers Endgame jest oczywiście pierwszy w rankingu, 157 milionów i to wszystko jest oczywiście USA, nie? No bo tutaj ciężko porównywać. 157 milionów 26 kwietnia, nie? Czyli to jest piątek.
Tylko drugie jest... warto powiedzieć, że to jest licząc środę i czwartek. Dlatego, że piątek, jeżeli mówi się o wpływach z piątku, to liczy się te pojedyncze pokazy, które są w dwa dni wcześniej, więc... Ale to cały czas się śmiałem, jak patrzyłem, bo jeszcze nie było aktualizacji, patrzę, o, Avengers ma 157 w jeden dzień. To więcej niż Captain Marvel w weekend, która znowu była tak, mega sukcesem.
To też warto brać pod uwagę, że liczą się też te wcześniejsze dni, ale też nie przeceniajcie tego. W tych poprzednich dniach macie dwa seanse, coś w tym guście, nie? Gdzie w piątek już macie, powiedzmy, ich cały dzień praktycznie. Więc nie jest aż
seansy.
Taki duży wpływ, ale oczywiście jest. No drugi jest Force Awakens, 119 milionów. Ponownie, bardzo duża różnica. No i trzecie jest Avengers Endgame. Sobota, 27 kwietnia i tam jest 109 milionów, więc no. No i Avengers Endgame ma jeszcze jedno miejsce, pierwsze dziesiątce, na miejscu siódmym 90 milionów w niedzielę. No, także myślę, że to... Słuchajcie, trzy największe, dni z największym wynikiem w pierwszej dziesiątce, nie? Tam oczywiście są same takie hegemony w stylu, samych hegemonii w stylu Jurassic World, Infinity War, Age of Ultron, Harry Potter, The Last Jedi, Infinity War, Force Awakens i trzy razy Endgame. Czy jeszcze jest tutaj jakiś ciekawy rekord? No oczywiście mamy to otwarcie, mamy największy piątek, największa sobota, największa niedziela i pewnie można by jeszcze wymieniać. Największy trzydniowy wynik, 357 milionów właśnie, też ponownie z środą i czwartkiem. Najszersze otwarcie, najszersza dystrybucja i tak dalej. Myślę, że więcej sobie jeszcze pomówimy o tych rekordach w kolejnych dniach. Bo dojdą jeszcze kolejne dni tygodnia.
Właśnie
chociażby,
będziemy to omawiać na pewno po kolejnych też weekendach, bo teraz znowu pytanie o spadek. Ja nawet nie śmiem szacować spadku, bo nie jestem w stanie tego porównać do niczego. nie mogę powiedzieć, czy spadek będzie 60%, czy będzie 70%, czy będzie 50 parę procent i który to jest dobry. Bo zwróćcie uwagę, że jeżeli Avengers Endgame miałby spadek 60%, czyli taki standardowy, dobry spadek dla dużych blockbusterów, znaczy, że w drugi weekend walnęłoby ponad 147 milionów, około 150 milionów by miało. Czyli dalej przebiłoby lwią część blockbusterów w weekend otwarcia, jaką by miało. Więc ja nawet nie będę szacował, bo nie da się. Jeżeli Endgame by miało 10 milionów więcej niż Infinity War, gdyby zahaczało 280 milionów, wtedy moglibyśmy na podstawie poprzednich filmów próbować jakoś się do tego odnieść. Kiedy ten film ma 100 milionów więcej i to nie 100, i to mówimy o 260, 360, tam zaokrąglając w górę, no to jest przepaść, to jest zupełnie inny szczebel, to w ogóle nawet nie ma o czym mówić, więc będziemy przyglądać się kolejnym weekendom, bo nie da się po prostu, to jest tak niesamowite.
Ja myślę, że nie będzie, że to będzie standardowy spadek dla filmu MCU.
Koło 60 myślisz?
No, większość tych najbardziej kasowych filmów MCU to jest od 50 do 60%. Mm-hmm. Ja myślę, że tam gdzieś się unormuje. No i bo też trzeba zwrócić uwagę, że masa osób nie poszła w ten pierwszy weekend, bo nie mogła, bo wszystkie bilety były wyprzedane, bo chce wrócić jeszcze raz do kina. To jest film, który warto oglądać drugi raz.
Tak.
Myślę, że jest przynajmniej, nawet jeśli ktoś z was się z tym nie zgadza, to myślę, że takie ogólnie jest poczucie, że za pierwszym razem trochę ciężko też ogarnąć wszystko to, co się dzieje, masa rzeczy umyka gdzieś tam. Zresztą widzieliśmy po komentarzach, sporo osób trochę nie skumało, jak działa rzecz w tym filmie. Więc myślę, że sporo osób będzie tym chętniej wróci i myślę, że ten spadek nie będzie tak duży znowu.
Przy tej kwocie to jest niesamowite i też warto się odnieść jeszcze do jednego, powiedzmy, zarzutu, który również mieliśmy, kiedy zawsze mówimy o Awatarze, bo ilekroć mówimy o Awatarze i o tym, że Awatar jest na pierwszym miejscu box office'u wszechczasów, bardzo często pojawiały się komentarze, ale Awatara nie powinno się tak samo zliczać, bo pojawił się drugi raz w kinach i miał dodatkowe 15 minut i one były liczone w ogólny box office. Tylko że, i to również zawsze odpowiadamy, jakby to wynika, to jest popyt i podaż. W momencie, w którym kina umieszczają film drugi raz ten seans, to dlatego, że są ludzie, którzy na to pójdą. I tak samo było w przypadku Endgame. Wiele osób zarzuca, że Endgame miało dodatkowe seanse, które normalnie nie są w normalnym grafiku kin dostępne. Kina dopychały dodatkowe sale, dodatkowe miejsca, a więc skoro Endgame miało więcej seansów i więcej miejsc, no to wiadomo, że rekord byłby wyższy. Tylko, że to jest absolutnie bez sensu, ponieważ kina dopychały dodatkowe seanse, ponieważ nie było już kompletnie, ponieważ wszystkie możliwe bilety, łącznie z te, które kompletnie łamią ci kark, kiedy siedzisz albo pod, albo gdzieś tam, wiesz, z lewej czy prawej sali, gdzie ledwo co widzisz, wszystkie były zajęte. Więc te dopchane dodatkowe seanse wynikały z tego, że po prostu ludzie dalej chcieli bardzo je kupować. Gdyby dopchać do jakiegokolwiek innego filmu, to miałbyś pustki na salach, to miałbyś po prostu, to wcale, wrzucenie dodatkowych seansów wcale nie oznacza, że będzie lepsza sprzedaż biletów, skoro poprzednie nie są pełne. Więc absolutnie możemy to liczyć w ten sposób, tak samo jak zresztą obaj byliśmy na maratonie dwóch filmów, najpierw było Infinity War, a potem Endgame, i to Infinity War, sprzedaż biletów tego Infinity War idzie do box office'u dalej Infinity War. Więc wszystkie tego typu rzeczy absolutnie zawsze się liczą i zawsze są brane i one zawsze wynikają z tego, że po prostu widownia chce to oglądać, więc nie, Endgame nie jest jakoś, nie powinno być jakoś specjalnie traktowane i Avatar również.
Mm-hmm. To jeszcze a propos spadków i ewentualnego, powiedzmy, dropu w przyszłym tygodniu. Warto też dodać, że no, film został rewelacyjnie przyjęty, nie? Recenzje są mega pozytywne, no i przyjęcie widzów też, no bo A+ na CinemaScore. Zazwyczaj jak film dostał A+ na CinemaScore, to później nie trzeba było się obawiać o dużych spadków, nie? Zwykle to oznaczało bardzo niski spadek. No jestem przekonany, że tutaj też tak będzie. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę, ile osób wychodzi z kina zachwyconych, przepraszam, podejrzewam, że i nakłoni masę innych osób, żeby jednak sprawdzić, nie? Szybciej niż
ile osób wychodzi zapłakanych ze wzruszenia, pewnie większość osób słyszała o tej historii w Stanach, kiedy kobieta, która nie mogła powstrzymać płaczu po prostu w pewnym momencie w kinie i musieli ją dosłownie wyprowadzać, ale jest cała masa właśnie tego typu historii o tym, że ludzie ze wzruszenia, z ekscytacji, ze smutku, ze wszystkiego, co jest możliwe, no i to jest word of mouth tak zwane, nie? Które też będzie nakręcało kolejne tygodnie. To jest też prawdopodobnie film, na który ludzie będą zabierać znajomych, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, co też powinno nabić box office, bo domyślasz się, że to jest taki... To jest też nazywane eventem przez wiele osób, takim widowiskiem, wydarzeniem niejako nawet sportowym, można powiedzieć, że dosłownie wiele filmów Marvela jest tak traktowanych, ale Endgame szczególnie, i wydaje mi się, że to też będzie wpływało na ponowne seanse. Ludzie będą chcieli chodzić po raz kolejny z znajomymi, żeby zobaczyć, jak ci, nie wiem, biją brawo, czy się śmieją, czy coś takiego w tych momentach, żeby chcemy przeżyć to razem jeszcze raz, prawda? Więc wydaje mi się, że to też się nałoży.
Tak, to też to wysokie otwarcie w dużej mierze, no może nie to nie był decydujący argument, ale pewnie też jeden z czynników, który się złożył na ten sukces. No mieliśmy tą całą psychozę spoilerową wokół Endgame, nie? Te wszystkie, tą panikę, że cokolwiek zdradza tutaj, wiesz, jakiś element fabularny w filmie. Mieliśmy kampanię, która praktycznie no, ukrywała wszystko, co się tylko dało. Wydaje mi się, że to też skłoniło sporo osób do tego, żeby iść na ten film jak najszybciej. I być może, że nawet jeśli się nie udało w pierwszym tygodniu, bo jeśli ktoś nie zarezerwował tego biletu faktycznie z dużym wyprzedzeniem, to miał problem, no to drugi weekend już jak najbardziej będzie stał otworem, nie? Już jeszcze ten jeden tydzień, myślę, sporo osób przeczeka, jeszcze może się ukryje przed spoilerami, ale umówmy się, ten drugi weekend i dalej, to już jest ten moment, kiedy wychodzi masa memów, masa dyskusji, już nikt się tymi spoilerami nie przejmuje, więc to jest ten moment, kiedy już trzeba iść do kina, jeśli się, wiesz, jeśli komuś zależy faktycznie na tym, żeby nie dostać tutaj niespodzianki na nie wiem, na wallu, na Facebooku, coś w tym guście. Więc dalej, wydaje mi się, dalej jest hype wokół tego filmu. To nie tak, jest tak, że, wiesz, pojawił się i minął, więc wydaje mi się, że jeszcze przez jakieś 3-4 tygodnie będziemy żyć w tym świecie Avengers, który tutaj się stworzył. Nie?
No właśnie, i teraz może możemy pospekulować co do kilku rzeczy w przyszłości. Tak jak mówię, następnego tygodnia ja się nie odważę, ty mówisz, że będzie około 60%, ja nie mam pojęcia, to jest zbyt dziwna kwota, żeby cokolwiek o tym mówić. Natomiast pierwsza rzecz, mówiliśmy, było kilkukrotnie rozmowa o tym, co będzie miało pierwsze miejsce. Wszyscy zakładaliśmy, że Endgame będzie najlepiej sprzedającym się filmem tego roku, potem Lion King, potem Gwiezdne Wojny, ale niektóre osoby zakładały, że może Lion King ma jakiekolwiek szanse jednak, bo nostalgia i tak dalej. Nie. 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 Lion King tego nie zrobi.
Jasne, nie. Akurat zdaje się, że jak mówiliśmy o trailerze Lion Kinga, to my we dwóch zdaje się, że byliśmy za tym jednak, że Endgame będzie wyżej. Właśnie ze względu na ten wielkie... To eventowość, nie? To, że to jest zamknięcie tej całej historii i wszyscy czują się zobligowani wreszcie do tego, żeby iść do kina, nie?
Ale dopuszczałem myśl, że Lion King może być blisko, że może być to jakaś zażarta walka, że to na tym etapie... Przepraszam, Simba, ale nie podejdziesz niestety. Więc to jest jakby jedna rzecz, to możemy się zgodzić. Natomiast druga rzecz, jak myślisz, pierwsza duża premiera to jest Detektyw Pikachu. I ja mówiłem, że Detektyw Pikachu może wskoczyć na pierwsze miejsce, to bodajże jest 7 maja, jak dobrze pamiętam, coś koło tego. Ten weekend w okolicach 7 maja w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, jak to się rozkłada. Co będzie trzecim czy czwartym weekendem Endgame? I pytanie brzmi, chyba trzecim. I teraz moje pytanie brzmi, czy Detektyw Pikachu będzie miało więcej niż Endgame w trzecim tygodniu? Ty mówiłeś, że nie, ja mówiłem, że ma szansę. Teraz się z tobą zgadzam. Nie będzie. Biedny Pikachu nie wyskoczy na pierwsze miejsce. Sorry. To było... Widzisz, i to jest też znowu twórcy, znaczy dystrybutorzy przeliczyli się, bo gdyby Endgame zarobiło tak, jak wszyscy szacowali, te 280, coś takiego, to wtedy faktycznie strzelenie takiego filmu jak Pikachu, który już powoli wchodzi na te późniejsze tygodnie, mogłoby być spoko kontrprogrammingiem, jakimś nowym motywem. Przy tych kwotach, przepraszam, ale nie, to nie zrobi tego, co chciałoby zrobić. W tym momencie przeliczyli się również tutaj dystrybutorzy, bo im Pikachu nie błyśnie i nie będą mogli absolutnie konkurować.
Nie, no słuchaj, ja się nie znam na tym, bo nie dystrybuję filmów, ale to się wydaje taka prosta logika, że no nie chcę rzucać swojego filmu po prostu pod, wiesz, pędzący tutaj pociąg z Endgame. No, wydaje mi się, że ta przerwa 4-5 tygodni dopiero jest ta bezpieczna przerwa, gdzie już kto miał zobaczyć, to już zobaczył i już raczej to wyhamuje. Więc najprędzej no to widzę, że właśnie drugi, trzeci, czwarty, piątym.
Tak, gdzie Aladdin będzie się zbliżał.
Tak, w piątym tygodniu będzie Aladdin, w szóstym Godzilla, więc no to już jest bezpiecznie. Nie?
Jeszcze w czwartym będziesz miał Johna Wicka, ale to jest na tyle kontrprogramming, że on...
Chodzi o to, że to jest na konkurowanie z Avengers, nie?
Tak, to jest na tyle tani film, na tyle idący w co innego, że oni nie... oni się nie muszą niczego bać. Ale już Detektyw Pikachu, który jest też family friendly, myślę, że może na tym nieźle dostać.
Czy nie, no ja myślę, że wiesz, pewnie swoje zarobi, ale kto wie, czy studio nie będzie rozczarowane tym wynikiem jednak, nie biorąc pod uwagę, że dalej pewnie ludzie będą gadać o Endgame głównie, bo nagle się pojawią jakieś teorie, nagle bracia Russo coś powiedzą w wywiadzie, ludzie stwierdzą, o kurczę, dobra, trzeba iść znowu, nie, zobaczyć, o co chodzi, bo tak to działało przy Infinity War chociażby, nie?
No to teraz wielkie rekordy. Chyba wszyscy zakładamy, że no Infinity War to padnie bez najmniejszego problemu. Force Awakens, które było bardzo niewiele ponad Infinity War, też raczej poleci bez większych problemów. Czy Titanic? No chyba na tym etapie obaj zakładamy, że raczej tak. To nie był jeszcze aż tak duży dystans. Więc Endgame ma właściwie gwarantowane drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o najwyższy box office. Ale czy Avatar? Czy według ciebie Avatar?
W tym momencie bym stawiał, że tak, po tym otwarciu, nie? Będę wiedział więcej, myślę, jeszcze po drugim weekendzie. Zobaczymy na etapie właśnie drugiego weekendu. W tym momencie no, jest tak ogromny sukces przy okazji otwarcia, że no, można być tutaj optymistą. No, trzeba się zastanowić, co stoi za Avatarem w tym momencie, nie? No oczywiście ten długi czas, kiedy ten film był w kinach. Czy pytanie jest takie, czy ludzie będą faktycznie pozwolą Endgame być aż tak długo w kinach, nie? No jednak, kiedy Avatar wychodził... No, słucham biurko. Kiedy Avatar wychodził, dokładnie 10 lat temu, no jednak Równie. Kino wyglądało inaczej niż dzisiaj. Jednak konkurencja była trochę mniejsza, plus Avatar był jednak tym filmem, który się jakoś tam wybijał ponad konkurencję tą technologicznym nowum, nie?
Wyszedł w grudniu, a wtedy jeszcze nie było tego blockbuster sezonu, który zaczynał się w kwietniu. On się zaczynał dopiero w środku maja tak naprawdę. Tak. No dobra, może więc, na początku maja.
Tak, więc miał otwartą drogę, wiesz, do tego, żeby dużo. Sobie... Tak. Plus, no mówię, było ta atmosfera tego, że to jest super technologia i mało, że trzeba iść zobaczyć, bo to coś nowego w kinie, tego jeszcze nie było, to jeszcze trzeba iść zobaczyć to w IMAX-ie, a jak nie w IMAX-ie, to chociaż w 3D, co też oczywiście no, tutaj pomnażało te zyski, nie? W przypadku Endgame, no jasne, ten film też warto zobaczyć na jak największym ekranie, w IMAX-ie też wygląda super, ale no z drugiej strony, no idziesz bardziej dla tych postaci niż dla technologii mimo wszystko, więc tutaj tego elementu nie ma. Z jednej strony... Wiesz, powiedziałbym wcześniej, że Avatar ma jeszcze to do siebie, że jest bardzo taki, no ma niski próg wejścia, nie? Każdy sam może iść na Pocahontas z niebieskimi kotami i zrozumieć wszystko. Przędgej tak nie ma, nie? Nie mógłbym wziąć, nie wiem, dziadka do kina na to za bardzo. Tylko, że z drugiej strony, no kurczę, patrząc na to otwarcie, to jednak to nie ma aż takiego znaczenia, bo najwyraźniej wszyscy są fanami Avengers w tym momencie.
Tak wychodzi.
Większość osób, która faktycznie chodzi do kina, to idzie między innymi na Avengers, więc nie wiem, czy to jest dobry argument w tym momencie. Przekonamy się, myślę, za tydzień. Ale kurczę, Endgame ma jednak to, że no jest właśnie tym eventem, jest tym zwieńczeniem, nie? Myślę, że w opinii wielu osób warto iść do kina teraz, a najlepiej ze 3 razy, bo już nie będzie takiej okazji, nie? I to przypadnie. I potem będziesz żałował, że nie poszedłeś do kina trzeci raz, a mogłeś. Myślę, że fakt, że to jest, wiesz, specjalny film w tym względzie, że masa ludzi się zżyła z tymi postaciami bardzo, to w tym przypadku będzie to grało na korzyść, nie? Tak jak zwykle często jest tak, że sequele powiedzmy im dalej, powiedzmy, zwykle jest tak, że masz film, sequel zarabia trochę więcej, no bo wiadomo, nie? Więcej fanów, a trójka i tam czwórka zwykle już tam, różne są sytuacje, ale często tak to wygląda. Mhm. Tutaj, z racji tego, że to jest to wielkie zakończenie, ludzie mieli masę czasu, żeby ponadrabiać te filmy, było masa różnych filmów z różnych stron, które, wiesz, przyciągały nową publikę, ostatnio o tym mówiliśmy przy okazji Captain Marvel, to wydaje mi się, że są mocne argumenty za Endgame w tym momencie, więc ja nie jestem jeszcze do końca przekonany, ale wydaje mi się, że są bardzo duże szanse, żeby jednak tego Avatara przeskoczyć.
Ja będę, tak jak ty też, dużo bardziej się wypowiadał pewniej po tym pierwszym tygodniu, że on będzie faktycznie tak jak zakładał i będzie standardowy dla filmu superbohaterskiego, czyli zahaczy 60%, że on będzie poniżej 60%, no to w tym momencie będę bardzo na tak, bo wtedy możecie sobie rozłożyć, już wtedy możemy zacząć spekulować na bazie tego, co było, o ile są skoki kolejnych filmów i wtedy moglibyście zobaczyć, że spadając standardową krzywą od 350 tutaj plus światowo i tak dalej, to faktycznie będzie w stanie się nam gdzieś doczłapać. Jak będzie więcej, to różnie. Natomiast jakby warto pamiętać o tym, że otwarcie, a ogólny box office to są zupełnie różne bestie. Avatar miał to otwarcie w okolicach 70 milionów. 70. To jest dużo mniej niż Endgame przeskoczyło Infinity War. Jeszcze raz o tym mówię. Ale nie miało tych spadków i właśnie się utrzymywało, więc jakby to, ile film zarabia ogólnie, jest jednak czymś zupełnie innym, więc tak, z rozpędu Titanica pewnie weźmie, ale pamiętajmy, że najlepszy przykład między Infinity War a właśnie Awatarem, jest jeszcze jeden cały solidny blockbuster. Jest jeszcze tam 700 milionów mniej więcej, czyli tyle co bardzo udany blockbuster, takie wiecie, trochę mniej niż Guardians of the Galaxy, całe dodatkowe trzeba w to wstawić. I jeszcze przed premierą bym mówił, że to jest nierealne, tylko że różnica w otwarciu pomiędzy Infinity War a Endgame to też jest jeden solidny blockbuster, jakby nie patrzeć. Więc w tym momencie... Powiem tak, nie jestem jeszcze do końca przekonany, ale tak jak przed tym niesamowitym weekendem mówiłem, że z Titanikiem powalczy, ale na Awatara nie ma szans, teraz jestem na zasadzie Titanika przegoni i może powalczy z Awatarem. Więc też moje podejście, po prostu przestałem uważać za to za coś kompletnie niemożliwego, ale jeszcze nie jestem absolutnie pewny. Będziemy więcej mówić o drugim, trzecim spadku, wtedy będzie już można faktycznie ten wyścig do pierwszego miejsca obserwować. No, kto wie, jeżeli będzie to leciało z taką prędkością, jakby nie straci tempa, może zobaczymy pierwszy film w historii, który 3 miliardy zarobi.
Oby. No i znaczy może nie, to jakby nie są moje pieniądze, więc może nie powinienem tutaj trzymać kciuków, ale ja wydaje mi się, że to jest. Że to będzie dobry symbol tego, jak w tym momencie jednak wygląda kino. Czy ktoś tego chce, czy nie, to jednak no, MCU pisze tę historię od jakiegoś czasu. Filmy o superbohaterach są jednak, no, symbolem w ogóle tej ery w kinematografii, jakby nie patrzeć, bo można je oczywiście deprecjonować, że o, tam, wiesz, historyjki o herosach w tych rejtuzach i tak dalej, ale z drugiej strony ludzie nie chodzą do kina na te filmy tylko po to, żeby obserwować, jak strzelają do siebie, nie wiem, supermocy albo latają na niebie.
Tego
tylko
było
dla postaci,
dużo
nie?
Przez lata i jakoś się nie sprzedawało, a tutaj
tak, chodzą dla postaci, które polubili, a czy te postacie są superbohaterami, czy rycerzami Jedi, czy kowbojami, czy nie wiem, podróżnikami po kosmosie, wszystko jedno, nie? Na dobrą sprawę. Chodzi bardziej o postacie, które udało się tutaj wykreować. I wydaje mi się, że no, nie, jeśli nie ten film w tym momencie, to w sumie żaden. Ale też warto zaznaczyć, że w ogóle zmienia się mocno jednak ta krajobraz kinowy, nie? No jak wychodził Avatar, raczej filmy tego typu zarabiały masę pieniędzy w USA. Avatar przyszedł, zarobił swoje w USA, ale też przede wszystkim no, wyciągnął gigantyczne pieniądze z całego świata, nie? Tam 2 miliardy zdaje się z worldwide. Super. Bohaterowie do tej pory też raczej byli popularni przede wszystkim w Stanach, nie? Też poza Stanami zarabiali sensowne pieniądze, ale jeśli to miał być wielki hit, no to musiał też zarobić gigantyczne pieniądze w Stanach, nie? No i Endgame ma też to, że na pewno zarobi gigantyczne pieniądze w Stanach, bo wszyscy się tam MCU jarają mocno, ale jeszcze jednocześnie Chiny się mocno otworzyły na superbohaterów tak. W międzyczasie, nie?
Endgame w międzyczasie też pobiło rekord jednego dnia.
No i jest oczywiście, MCU ma tą markę też na całym świecie, więc... Masa tych czynników się zbiega, żeby to jednak było Endgame, nie? W tym momencie. Myślę, że długo nie doczekamy sytuacji, w której będziemy mieli aż tyle zmiennych, które, wiesz, aż tyle planet będzie potrafiło się ułożyć w jednym rządku, żeby mówić w ogóle tutaj o walczeniu o tą pierwszą
pozycję. I tu właśnie warto mówić, że jesteśmy świadkami czegoś, co nie wydarzy się przez kolejne dekady, według mnie. W sensie, po pierwsze, uważam, że jeśli chodzi o ten otwarcie 350, to Endgame będzie właśnie takim awatarem pod tym względem. To znaczy przez kolejne 10 lat na przykład nie zobaczymy żadnego filmu, który otworzyłby się nawet blisko tej sumy. Tak jak nie zobaczyliśmy przez 10 lat niczego, co otworzyłoby się blisko Awatara nawet. Nie było nikogo, kto nawet zbliżył się do tej sumy. I myślę, że będzie dokładnie tak samo z Endgame. Przez kolejną... No bo popatrzmy na te super udane filmy. Captain Marvel, wielki sukces finansowy. 153 miliony? Najwyższe właśnie do tej pory, Force Awakens, Star Wars, i to jeszcze teraz może niektórzy mogą mówić, że a nie lubią tego nowego kierunku, nie lubią Rey, nie lubią tego, nie lubią tamtego. Na etapie, kiedy wychodziło Force Awakens, jeszcze nikt nic nie wiedział. Wszyscy tylko i wyłącznie siedzieli na nostalgii Star Wars, bez względu, czy było się fanami oryginalnej historii, czy było się fanami prequeli. Wszystkie te grupy czekały na Star Wars jak to po prostu na nie wiadomo co. I wszyscy polecieli fani Star Wars jak po prostu, jak tylko mogli do kina. Absolutnie wszyscy czekali na to. Tak jak mówię, opinie później dopiero zaczęły się jakoś tam rozjeżdżać. I ten film ma ponad 100 milionów mniej otwarcia niż Endgame. To po pierwsze pokazuje też absolutnie, która marka jest dzisiaj silniejsza. Jeżeli ktośkolwiek miał wątpliwości, że Star Wars to wielopokoleniowa marka. Tak, wielopokoleniowa. Ale to nie znaczy, że w tym pokoleniu
jest
mocniejsze.
Ale już mamy nowe pokolenie, tak. No,
w tym pokoleniu zdecydowanie MCU stało się potężniejszą marką i dużo mocniejszą. Tu nawet już w tym momencie to nie ma o czym dyskutować. Wcześniej jeszcze mogliśmy mówić przy Infinity War, bo to nie były duże różnice. Teraz to jakakolwiek dyskusja wypada za okno. No i mówię, wydaje mi się, że właśnie nie dostaniemy niczego takiego przez dekadę przynajmniej. Więc warto pamiętać o tym, że jesteśmy właśnie świadkami czego takiego eventu, tak jak mówisz, tych wszystkich elementów, które zbiegły się w to miejsce, że no ciężko mówić o tego typu sprawach w odniesieniu do czegokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o ten ogólny box office, to też cieszyłbym się, gdyby to faktycznie poszło na samą górę, bo to byłoby też takie fajne podsumowanie tej dekady, tak jak mówiliśmy, tej jednak systematycznego niezniechęcania widzów, a wręcz zachęcania kolejnych widzów do kina, i to by wytyczyło jakby jakąś kolejną ścieżkę. Wszyscy by widzieli ten... Jasne, Marvel zarabiał ogromne pieniądze i wszyscy widzieli, że to działa, ale Endgame pokazałoby tak naprawdę, jak bardzo... To byłoby takie ukoronowanie fajne, które by... No tak jak mówisz, jak nie Endgame, to co?
No właśnie, tym bardziej, że kurde, ten sukces jest, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jest zasłużony w tym względzie, że on był budowany na wielu filmach, lepszych, gorszych, ale myślę, że raczej konsensus jest taki, że im dalej te filmy były coraz lepsze, faktycznie, pokazywały coraz coś, za każdym razem coś nowego, no i zwiększały tą stawkę tak naprawdę, nie? W momencie, pamiętam, jak wychodził Avengers, to się wydawało, wow, czegoś takiego jeszcze nie było, nie?
To, Avengers to jak, był taki event, wow, ci bohaterowie w jednym filmie, to tak się da? Tak się da, no, i działało.
Potem to samo mówiliśmy o, nie wiem, Infinity War na przykład, nie? Że wow, jakim cudem udało się tyle postaci zmieścić w jednym filmie, nie? I jeszcze jest sukces wielki. No teraz mam jeszcze Endgame, które no, jest przyjęte jeszcze lepiej. Już niezależnie od tego, jaką kto ma osobistą opinię o tym filmie, no przyjęcie jest jeszcze bardziej entuzjastyczne niż w przypadku Infinity War. To robi ogromne wrażenie, nie? No a w przypadku Star Wars, no... Tak jak powiedziałeś, sukces finansowy Force Awakens opierał się poza sensowną kampanią, no to głównie na czymś, co ta marka odziedziczyła po poprzednich filmach, nie? Bo z jednej strony miałeś fanów starej trylogii oczywiście, ludzi, którzy byli rozczarowani prequelami, którzy tutaj mogli coś w tej kampanii widzieć bardziej w kierunku właśnie klasycznych odsłon. Byli fani prequeli, którzy chcieli po prostu więcej Star Wars.
Części, dokładnie.
No i film zarobił swoje, ale potem no, zainteresowanie troszkę jednak spadło.
Ale właśnie o to chodzi, że nawet zbierając tych wszystkich fanów do kupy, film przy otwarciu i zakładamy, że ostatecznie przy tym również zarobił niebotycznie mniej. Pomimo tego, czym jest i czym, przede wszystkim czym wtedy było Star Wars, kiedy nawet fandom nie był w ogóle podzielony. Poza oczywiście motywami prequeli, ale to był ten moment, kiedy wszyscy stwierdzili, że na tym etapie, czy lubisz prequele, czy nie, chcemy kolejny Star Wars, więc... Mówię, jeżeli to jest najlepszy dowód na to po prostu, bo przez dekady uważaliśmy, że nic nie ma większego niż Star Wars, a tu jednak...
Kurczę, ja nie wiem, może to jest trochę ryzykowna opinia, ale wydaje mi się, że nawet jakby filmy Star Wars miały powszechnie bardzo dobre przyjęcie, nie? One generalnie miały dobre przyjęcie. Było trochę niezadowolonych osób, był ten Solo nieszczęsny, którego nikt nie widział, ale wydaje mi się, że nawet gdyby te filmy zarabiały jeszcze więcej i były jeszcze lepiej przyjęte i nie byłoby tego całego podziału, wszyscy byli zadowoleni, i tak nie wiem, czy to były wyniki w tym momencie na poziomie Endgame. Wydaje mi się, że po prostu współczesna publika, to pokolenie widzów jest bardziej zaangażowane jednak w to, co daje MCU w tym momencie, nie?
Ja nie sądzę nawet, żeby to były wyniki na poziomie Force Awakens. Ja uważam, że Force Awakens jednak było takim właśnie nostalgicznym strzałem. Last Jedi, gdyby był lepiej przyjęty, gdyby nie miał tej jakiejś... On i tak był dobrze przyjęty, ale części przynajmniej publiki, która była zniechęcona, może by zarobił 200 baniek więcej, może 300, może miałby 1,6 na koncie, czy coś takiego. Ten film, choćby cała publika była zadowolona, nie zarobiłby 2 miliardów. Bo tak jak mówię, Force Awakens było filmem, który nie mógł spełnić pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego, że przez ten czas od prequeli, a nawet nie dla niektórych, od jakby pierwszej oryginalnej trylogii, mieliśmy tak nabudowane oczekiwania, wszyscy mieli tak już poukładane w głowie, co się powinno stać, co miałoby się wydarzyć, że jakby ten film nie miał opcji zaspokoić, nawet nie mówię, że wszystkich, bo nigdy nie da się zaspokoić wszystkich, ale nawet odpowiednio dużej grupy fanów. Jakby nie było, nie dało się Force Awakens tak skonstruować, żeby do wyjątkowo dużej grupy trafił. Endgame nie miało tego, ponieważ to nie były 10 lat, nie wiem, książek i innych rzeczy, gdzie ludzie sobie konstruowali, tylko cały czas tym żyliśmy, cały czas z tym siedzieliśmy, cały czas to się toczyło wokół nas, więc jakby szliśmy na świeżo na ten epilog, i dlatego ten film został też dużo lepiej przyjęty i dużo większy napęd złapał, no właśnie dlatego.
No ale też no, równy poziom tych filmów robił swoje, nie? Jednak w przypadku, za każdym razem widz idąc na film Marvela wiedział, czego się spodziewać. My sobie oczywiście na jedne filmy narzekaliśmy, inne chwaliliśmy bardziej, inne mniej, ale no, trzeba powiedzieć, że generalnie był przyjmowany raczej pozytywnie, nie? Nawet te filmy, które ja jestem zaskoczony, zostały dobrze przyjęte, jak Ant-Man i Wasp, którym się kompletnie nie podobało. Mm. I tak miały dobre recenzje, i tak zarabiały swoje, ale... nie? Tyle, ile studio się mogło spodziewać.
Mało tego, nawet te filmy, które były przyjmowane trochę gorzej, dalej spełniały swoje podstawowe zadanie, czyli nie zniechęcały nas do postaci, a wręcz powodowały, że dalej te postacie lubiliśmy, przez co nie odrzucały nas od kolejnych filmów. Popatrz na Thor The Dark World, na jeden z najgorzej przyjmowanych filmów ze względu na cały miszmasz z Malekitem, z Jane i tak dalej. Dalej wszyscy kochali Thora i Lokiego po tym filmie.
Ale dalej każdy ci powie, ale ta scena była fajna,
no,
nie?
No dokładnie, i... o to mi chodzi. Oczywiście Ragnarok miał świetną promocję i wiadomo, był Hulk i wiele rzeczy się złożyło na to, dlaczego ludzie poszli na Ragnarok, ale dalej wszyscy kochali Thora, dalej wszyscy chcieli oglądać więcej Thora w innych filmach i Lokiego przede wszystkim, pomimo tak słabej oceny. Iron Man. Wszyscy kochają do dzisiaj Roberta Downey Jr., jest najbardziej ukochaną postacią prawdopodobnie w fandomie MCU, kiedy jego drugi i trzeci film, szczególnie drugi, znowu nie był najlepiej przyjęty, ale dalej wszyscy kochali Roberta Downey Jr. w tym filmie.
Ta trzecia część to jeszcze ma dosyć takie mieszane opinie, ale generalnie nikt nie lubi tej dwójki, nie?
No tak,
Potem był Avengers, wszyscy poszli na Avengers, potem był Iron Man 3, wszyscy poszli na Iron Man 3 i miliard,
robię ponad
nie?
miliard.
Więc...
Bo wszyscy chcieli więcej Ironmana i można tak długo, no Age of Ultron. Wszyscy mówią, że to było to potknięcie się po drodze dużych eventów, ale co z tego, skoro dalej miałeś scenę, w której wszyscy siłują się i próbują podnieść Młotektora i wszyscy kochają tą scenę z Age of Ultron i dalej chcą więcej tych bohaterów i dalej ich relacji i tak dalej. Więc o to mi chodzi. Te filmy jakby nawet kiedy poziom ich troszeczkę spadał, dalej były w stanie przenieść nasze zainteresowanie i oczekiwanie do kolejnego filmu. I tak samo jak Ant-Man and the Wasp. Nie podobało nam się za bardzo ten film. Mieliśmy całą masę problemów z nim, ale chyba się zgodzimy obaj, że Paul Rudd jako Ant-Mana zawsze chętnie więcej.
No, to prawda. No i jeszcze to myślę, że słowem podsumowania tego wątku. To jest, tak jak pisałem dzisiaj na Facebooku, bo to mi się też rzuciło mocno w... nie wiem, uszy albo do głowy, że dokładnie ile, 10 lat temu Disney kupił Marvela za nieco ponad 4 miliardy dolarów. W tym momencie mówimy o, już dwóch i czterech? 400 milionach za te dwa filmy, które do tej pory, które w tym roku wyszły od Marvela w tym momencie, nie? Za Captain Marvel 1,100 miliarda i teraz mamy 1,300 miliarda. No, 2,4.
Bez Endgame i bez Captain Marvel średnia zarobku, minus oczywiście koszt produkcji, ale mówię o samego box-office'u, to jest około 800 milionów. Średnia na jeden film, to jest 20 filmów, bo Captain Marvel 21, Endgame 22. I te dwa filmy podnoszą tą średnią, żeby nie było wątpliwości. Endgame niebotycznie, ale już i Captain Marvel oczywiście ze swoim 1,100 miliarda czy około już podnosi tą średnią. Więc mówimy tutaj o 20 filmach, wyobraźcie sobie, z których każdy zarobił średnio ponad 800 baniek. Puh.
I warto się zaznaczyć, że to nie jest tak, że oni kupili maszynkę do zarabiania pieniędzy i po prostu wprawili ją w ruch i dobra, zarabia, nie? Trochę tak jak ze Star Wars. No, dlaczego by nie zrobili ze Star Wars, to i tak by pewnie zarobiło swoje, przynajmniej do czasu. Natomiast z Marvelem było tak, dofinansowali to studio, zrobili całe studio, zaczęli robić te filmy.
Pewne decyzje kreatywne, które były bardzo korzystne.
Wiedzieli komu oddać w ogóle te filmy. Wiedzieli, że dobrą decyzją będzie oddanie im autonomii odpowiedniej. No to jest, szereg bardzo dobrych decyzji, więc no to przejdzie do historii ogólnie, jako jedna z pewnie najlepszych decyzji w ogóle, najlepszych inwestycji w ogóle w historii rozrywki. Nie?
I tutaj dwaj panowie, którzy oczywiście na pewno przejdą do historii, o Bobie Igerze mówiliśmy przy okazji Disney+, bo on już niedługo kończy swoją kadencję jako CEO i na pewno przejdzie do historii jako być może najlepszy CEO w historii branży rozrywkowej, bo to, co się stało z Disneyem pod jego rządami, nawet wychodząc poza Marvela, to w ogóle żadna firma chyba czegoś takiego nie wykonała jak on. No ale oczywiście kolejna osoba pod nim, czyli Kevin Feige, który... To jest w ogóle też niesamowite. Jak słyszałem o tej uroczystym otwarciu Endgame, tym, na który aktorzy przyjeżdżają, czerwony dywan, wiadomo, te wszystkie sprawy. I tam zapraszani są też dziennikarze. I dziennikarze opisywali to w ten sposób, że kiedy była ta uroczysta, nie wiem jak to się nazywa, kolacja, drinki, cokolwiek to jest, jakiegoś rodzaju ten poczęstunek, gdzie kilka osób może jakieś tam przemówienia wygłosić, jak niesamowicie zmienił się też krajobraz pod tym względem, kiedy pamięta się pierwszego Ironmana i była ta mała grupka ludzi, dosłownie, która, o, Robert Downey Jr., no jak, Robert Downey Jr., o, to on ostatnio, John Favreau, no, John Favreau, spoko, fajnie, nie, tam chyba Jeff Bridges, o, Jeff Bridges, nie, Jeff Bridges, wszyscy biją, brawo i tak dalej. I producent Kevin Feige, kto? Poklaskajmy, no bo trzeba klaskać, bo wypada, nie? I potem oczywiście się przenosiło już na etapie Avengers, to już, o, Robert Downey Jr., to już wielkie brawa, wszyscy szaleją. Joss Whedon, no wszyscy wiedzą już, kim jest Joss Whedon, wiadomo, zasłużona gwiazda i tak dalej. I Kevin Feige, a, to ten producent, co był, no to poklaskajmy, wiesz, z grzeczności. W ten wieczór, kiedy Endgame było, było, nie, yeah, Robert Downey Jr., i kiedy było Kevin Feige, to po prostu był wybuch. Wszyscy wstali, zaczęli klaskać, wiesz, wszyscy wiedzieli, że to był jego wieczór, że to wszystko było wokół niego w tym momencie. No bo jasne, film zrobili bracia Russo, ale to jest jakby jego to dziecko, które pielęgnował przez lata. I to jest też niesamowite, to jest jedyna taka marka, gdzie producent stał się superstar właśnie dzięki temu, jak ją prowadził. Nie ma drugiego takiego miejsca. W ogóle umówmy się, kogo obchodzą producenci? Producentów wrzucasz na plakaty tylko kiedy a, możemy dopisać od producentów innego filmu, ale tak, nie podajemy tak, ich tak. imion oczywiście, albo producent i tutaj znany reżyser, na przykład Steven Spielberg. No to wtedy wiesz, żeby wrzucić, no bo wiesz, kim jest Steven Spielberg. Kevin Feige nie jest ani znanym reżyserem, ani nie, to jest Kevin Feige. Jak wrzucisz go na plakat, to wystarczy. I to jest chyba jedyna taka osoba w Hollywood.
No właśnie. I jeszcze ostatnia rzecz, o której sobie teraz przypomniałem. Nie mogę teraz tego znaleźć nigdzie, ale dzisiaj czytałem informacje odnośnie Endgame właśnie i jego zarobków. Obiło mi się o uszy, że też już udało się, wiesz, przebić ten moment, kiedy film jest już na czysto. Tak,
już
zupełnie na czysto.
Poszedł, tak.
Bez ancillaries.
No, a podobno marketing ponoć, w ogóle był jakiś chory na ten film, że wydano...
No ponoć właśnie ten miliard kosztowało całość, nie? Budżet produkcyjny i budżet marketingowy łącznie, więc podejrzewam, że no tam pękło naprawdę sporo, nie? No plus jakieś tam dodatkowe koszty jeszcze związane z dystrybucją, tak. Ale to swoją drogą.
Czyli po miliardzie wszystko, co idzie absolutnie do ich kieszeni.
Tak.
Wszystkie późniejsze kwoty, dla przypomnienia, cała sprzedaż DVD, zabawek, znaczy licencji bardziej, bo zabawki to wiadomo, ile są ich, ale licencji i tak dalej, to wszystko już będzie tylko na czysto.
Tak. No, a film jest dopiero, wiesz, jeden weekend w kinie, no. Nie? Więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. No, ale też, wiesz, znalazło się w sieci sporo takich głosów zaniepokojonych trochę tym, że wiesz, że jeden film w tym momencie kosi tak bardzo konkurencję, że to, wiesz, wprowadza tę sytuację, w której, no nikt nie jest w stanie z tym konkurować, nie? I to też jest ciekawy temat, bo też z drugiej strony, jak się nad tym zastanowisz, to jest w zasadzie jedyny taki film, bo no jeszcze ma, jasne, no jeszcze jest Infinity War i tak dalej, może za jakieś parę lat będzie jeszcze jakiś event w MCU, jasne. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że nagle w którymś momencie studia stwierdzą, no dobra, to róbmy wszyscy Endgame teraz,
wielkie nie? Eventy, tak. Jakby nie rozumiem, da się tego rozumiem, powtórzyć od tak.
Rozumiem obawy o to, że generalnie kino superbohaterskie, tak, wiesz, jest tak bardzo... Tak, no zdominowało tak bardzo to, że, bo się opłaca to robić, bo raz, że to pokrywa masę gatunków kinowych, łatwo to marketować, nie, i tak dalej. Z drugiej strony, to są filmy, które się świetnie sprzedają w USA, co dla wytwórni jest bardzo na rękę, no bo więcej pieniędzy idzie do ich kieszeni. Ale z drugiej strony, akurat w przypadku Endgame, to trudno tutaj mówić o jakimś zagrożeniu dla rynku, no bo nie będzie więcej takich filmów Endgame. Nie. Bardzo długo, nie?
Z tego nie będzie trendu żadnego. To nie jest tak, jak mówimy czasami, że monopol się z tego robi, czy coś takiego. To jest wydarzenie, tak jak mówiłem, jedno na dekadę, jak dobrze pójdzie. Marvel, myślę, że i Feige, i cała ekipa zdają sobie sprawę, że tego typu rzeczy będą musieli teraz od zera budować jeszcze raz nowych bohaterów, nowe sytuacje i kto wie, może już ludzie w jakimś stopniu odpłyną od tego, mają bardzo trudne zadanie teraz przed sobą, żeby ludzi na nowo zachęcić do kolejnego rozdziału tego uniwersum po tak dużym zamknięciu i myślę, że dobrze wiedzą, że i to co mnie oczywiście bardzo bawi, bo jedna rzecz, którą będziemy widzieć za każdym razem, kiedy będzie kolejny event w stylu Avengers, który walnie te, wiesz, swój miliard 300, będzie zalew po prostu artykułów o tym, że jest zmęczenie superbohaterami, bo zarobiło mniej niż Endgame. Mm-hmm. Wiesz dobrze, że coś takiego będzie, kiedy no trzeba być chyba trochę idiotą, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że Endgame jest bardzo wyjątkowe na tym polu. I tak mówię, może się już w ogóle nie powtórzyć tego typu sytuacja, dopóki nie będziemy mieli, wiesz, międzyplanetarnych kin ściągających wielomiliardowe, kilkuset miliardowe, prawda, rzesze. A jeżeli ma się powtórzyć, to nie w tej dekadzie.
No dobra, słuchajcie, to w takim razie na tym, myślę, możemy na razie zakończyć wątek Endgame. Jeszcze będziemy do tego wracać na pewno, zobaczymy jak w kolejnych weekendach. Myślę, że na pewno za tydzień się spotkamy, żeby pomówić o tym, jak sobie poradziło w kolejny weekend. Ale nie opuszczam jeszcze tematu MCU, bo jest jeszcze Captain Marvel. I wspominaliśmy o tym, że najpewniej film zyskał na tym, że Endgame trafi do kin. I w zasadzie, jeśli spojrzymy na zestawienia weekendowe, to przez ile? 5 tygodni mieliśmy oczywiście spadki, coraz mniejsze, jak to zwykle bywa. Nagle w przedostatnim tygodniu mieliśmy wzrost, prawie 6%, w momencie oczywiście jak tutaj kampania ruszyła, nagle więcej osób ruszyło do kin na ten film. No i w ten weekend, 26-28 kwietnia, mamy spadek względem poprzedniego tygodnia, ale to jest spadek zaledwie 8, prawie 9%. Więc to jest ciągle 9 milionów w poprzedni weekend i 8 milionów w ten weekend, kiedy ten film zarabia. Mimo, że już jest w kinach naprawdę dosyć długo. 8 weekendów. Mówimy tutaj o 8 weekendach i film zarabia 8 milionów wciąż. Co oczywiście Captain Marvel pozwoliło wskoczyć na drugie miejsce w ten weekend za Lyroną. Pozwoliło przeskoczyć Wonder Woman, jeśli chodzi o filmy z superbohaterkami, powiedzmy, w USA. Przeskoczyło o ile? 1 milion dokładnie.
Ma teraz 413. Może coś dorobić.
A jeszcze może coś dorobić. A jak z kolei spojrzymy na weekend, na tygodniowe zestawienia, no to w poprzedni weekend również był wzrost 12%. Natomiast teraz jak patrzę na tą listę, to jeszcze nie ma zestawienia od Box Office Mojo z tego weekendu. Podejrzewam, że nie ma wzrostu, ale podejrzewam, że dalej się utrzymuje na wysokim poziomie. Więc faktycznie tak jest, że widzowie stwierdzili, okej, to zobaczmy sobie jeszcze Captain Marvel, albo okej, powtórzmy sobie Captain Marvel, nie? Bo mi się bardziej podobała tutaj, mając swój własny film, nie?
Dokładnie tak jak mówiliśmy, że tak jak inne filmy, wspominane na początku odcinka, Detective Pikachu i cała masa innych filmów, raczej powinna uciekać od Endgame. I tak jak mówiliśmy, że Shazam, który na przykład nie zarobił za dużo pieniędzy, zarobił, jest na plusie, studio robi dwójkę, jest zadowolone, ale to nie jest film, który na pewno skorzysta na bliskości Endgame. Tak, Captain Marvel będzie tutaj wyjątkiem, ponieważ po pierwsze w trailerach pojawiała się Captain Marvel w różnych scenach i ludzie mogli pomyśleć, ej, to jest jeszcze ten jeden film, którego nie widziałem, a już chcę iść na Endgame, jeszcze nie ma Endgame w kinach, to pójdę na Captain Marvel, a potem kiedy już wyjdzie faktycznie Endgame, to ludzie spragnieni dalej MCU, którzy jeszcze znowu, ta jeszcze grupka, która nie widziała Endgame, zobaczy Captain Marvel w tym filmie, ona ma jakieś tam sceny fajne, niefajne, i ma sceny różne w tym filmie i może stwierdzić, ej, to ja chcę wiedzieć więcej, kim jest ta Captain Marvel, i jeszcze ta grupka, która mogła nie zobaczyć Captain Marvel, wybrała się na Captain Marvel, no bo Endgame już zobaczyli. Więc to był ten jedyny film, który mógł zyskać na bliskości z Endgame, i tak jak mówiliśmy, to nie to, że nagle 100 milionów kolejny walnie ten film, ale ta górka jeszcze się robi i jeszcze ten film pociągnie chwilę, więc już właśnie poprzebijał te różne kwoty. Czy na tą chwilę ma miliard 100, czy jeszcze nie?
Captain Marvel, tak? Sekundę. Bo zamknąłem. W tym momencie, tak, miliard 110.
No, czyli jeszcze wyżej poszło. Zastanawialiśmy się, czy przybije miliard 100, a tu proszę, jest jeszcze wyżej. Już miliard 200 to oczywiście jest poza horyzontem, ale cały czas jeszcze 10, 20 milionów to są jeszcze cały czas progi, które Captain Marvel może spokojnie sobie zebrać do końca. Więc to i tak jest niesamowite, jak po prostu w blasku tego blockbustera inny film zarabia, ale no podobnie mieliśmy, jakby nie patrzeć, z Black Pantherem oczywiście. Więc Marvel już widzi wyraźnie, że wbrew temu, co niektórzy myśleli, dawanie solowych filmów może o mniej znanych bohaterach, którzy potem pojawią się w eventach, to bardzo dobry pomysł. Natomiast jeszcze
widać w tym momencie już trend, nie? To nie jest jednostkowy przypadek jak w przypadku Black Panthera, ale że to jest zasada, która działa, że te filmy dwa, ten jeden, który jest na ekranach, drugi, który zaraz wyjdzie, nie jest tak, że jeden działa na drugiego konkretnie, albo że drugi działa na jednego, bo się zastanawialiśmy z Black Pantherem, czy to jest tak, że Infinity War reklamuje Black Panthera, czy odwrotnie. No to jest, działają na siebie wzajemnie, nie? I to widać bardzo wyraźnie w przypadku Captain Marvel. Jestem pewien, że kiedykolwiek, no nie prędko, ale jeśli kiedykolwiek zdarzy się taka sytuacja, że znowu będziemy mieli jakiś event Marvela, jakiś film grupowy, to powtórzą to, bo to zwyczajnie się opłaca w dużej mierze, nie? I promocyjnie, będzie, i finansowo.
I to będzie pewnie znowu ten film, który jest furtką dla jakiejś kolejnej grupy, która mogła być niezainteresowana. Czy to będzie Shang-Chi z pierwszym azjatyckim superbohaterem? Czy to będzie Eternals, gdzie ma się pojawić wśród w grupie bohater homoseksualny? To będzie kolejna furtka dla grupy, która jeszcze się nie zainteresowała, chociażby z braku reprezentacji swojej grupy w MCU. I wtedy to jest ten moment, kiedy mamy, okej, łapiemy jeszcze tą grupkę, która się zainteresowała i tutaj do tego wspólnego woreczka ze wszystkim. Ale skoro mowa o trendach, ciekawi mnie również, co będzie z Spider-Manem. Bo jeśli Spider-Man Far From Home zanotuje spadek w stosunku do Homecoming na przykład i nie zarobi takich pieniędzy jak Homecoming, to będzie oznaczało, to Marvel wydaje mi się, że z kolei na zawsze wycofa wrzucanie solowych filmów tak szybko po eventach. I będziemy widzieli znowu powrót do października czy listopada, tak jak kiedyś Marvel miał tam swój slot.
Tak.
Bo być może ludzie są tak wyczerpani, powiedzmy to, jak mówimy, emocjonalnie byli po Infinity War, że tak, Ant-Man i Wasp zarobili swoje, ale no, to nie był wielki hicior. Wydawałoby się, że po przedstawieniu tych postaci i jeszcze pojawieniu się w Civil War, no to już Ant-Man będzie na tyle znajomą postacią, że fani MCU, a jak pokażemy, widzimy, nie jest ich mało, jednak pójdą tłumnie na ten film. Nie poszli. I jeżeli teraz Spider-Man okaże się, że znowu oberwie, Spider-Man zarobił więcej pierwszy niż pierwszy Ant-Man, więc jeśli drugi Spider-Man zarobi mniej niż pierwszy na przykład, no to wydaje mi się, że zobaczymy kolejny trend.
Mm-hmm. Właśnie wydawałoby się, że bezpieczniejszą datą będzie jakaś późniejsza, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku też było tak, że do października, do Venoma, nie? Te filmy sobie radziły tak sobie. No a w tym momencie zobaczymy też, jak X-Men sobie na przykład poradzą, bo to będzie mieli też duży film, taki eventowy, zamknięcie pewnej ery, tak? Zobaczymy, jak to sobie poradzi i czy ludzie nie będą tutaj zmęczeni, wiesz, kolejnym wielkim dramatem i umieraniem i tak dalej, bo ten film też się zapowiada tak bardzo dramatycznie, nie? Już niezależnie od tego, jaki my stosunek do tego mamy. No ale kurczę, z drugiej strony, no co to jest jednak Spider-Man, nie? To nie jest Ant-Man. Spider-Man ma swój własny street cred, nie?
Ale tym bardziej, jeśli zarobi mniej, to będzie pokazane, że skoro nawet Spider-Mana to dotyczy, to będzie dotyczyło to absolutnie wszystkich.
Jasne, tylko że właśnie w związku z tym się wydaje, że jednak nie zarobi mniej. Myślę, że ludzie, wiesz, szczególnie, że jeszcze miałeś ten cały wątek tego Spider-Mana w Infinity War i w Endgame i wydaje mi się, że to wpłynie również na to, że ludzie będą chcieli jednak iść zobaczyć znowu Spider-Mana, wiesz, w pełnej krasie w Far From Home.
Plus tutaj absolutnie unikając spoilerów, o tyle co Ant-Man and the Wasp dzieją się przed Infinity War. I tam mieliśmy tylko tą scenę po napisach, która jakoś łączyła się. No tak, Far From Home, no wszystko wskazuje na to, że dzieje się po Endgame. A w takim wypadku jest to pierwszy film po Endgame, jaki możemy zobaczyć. Pierwszy raz, kiedy widzimy świat MCU po Endgame. Więc to może też przemawiać na korzyść. Wiadomo, ludzie nie ciągną aż tak bardzo do prequeli, to widzieliśmy wielokrotnie. Natomiast wszyscy chcemy wiedzieć, co dalej.
No, a jednak i tak wydaje mi się, że głównym czynnikiem jest to, że to jest Spider-Man. Że to jest postać, która raz, że jest bardzo popularna, dwa, że w tym wydaniu jest bardzo, bardzo lubiana, nie? Gdyby w tym momencie mielibyśmy film właśnie Eternals na przykład, albo Doctor Strange 2, albo coś w tym stylu, wtedy bym mógł powiedzieć, okej, to myślę, że to będzie jakiś problem. Pewnie zarobi na siebie, ale nie będzie taki wynik, jaki studio by chciało, ale w przypadku Spider-Mana myślę, że to jest raczej bezpieczny film w tym momencie. No dobra, to jeszcze sobie na sam koniec, bo już mamy prawie godzinkę, jeszcze dla formalności odhaczmy ogólnie zestawienie zeszłego weekendu, zeszłego weekendu. Tak jak wspominaliśmy oczywiście o Endgame, już porozmawialiśmy, 357 w USA, ponad miliard 200 na całym świecie. Drugie miejsce Captain Marvel. Trzecie miejsce Curse of La Llorona. I to jest film zaliczył całkiem spory spadek, bo prawie 70%. Więcej niż zwykle horrory zaliczają spadku. Horrory zwykle mają tak, że ludzie chodzą na otwarcie, potem jest jakieś 60% i już dogrywają sobie. Tutaj jest ciut więcej, bo to myślę, że się wiąże z tym, że recenzje były raczej kiepskie.
Bardzo słabo przyjęty.
Ponownie, ta promocja była taka se mimo wszystko. Ale warto też zaznaczyć, że ten film kosztował 9 milionów, a ma już na koncie 87 na całym świecie, więc tam...
Kogo obchodzą recenzje w takim wypadku?
Więc tam Warner Bros. Już liczą pieniążki i pewnie już sequel tam w drodze. I najpewniej będą dalej szli z tym całym uniwersum Conjuring, więc bo dalej zarabia, ludzie dalej chcą te horrory. I to też jest swoją drogą ciekawe, że mimo wszystko te horrory z uniwersum Conjuring są takie mega klasyczne. One są oparte o takie mega wyświechtane już tropy, których raczej wydawałoby się, że twórcy będą unikać, bo popularne zaczęły zyskiwać troszkę bardziej alternatywne podejście do tematu horroru.
To oni chyba jadą mega... ostro jumpscarami na przykład, tymi tanimi takimi bardzo.
Tak, znaczy jumpscarami tak, wiesz, jak bierze się za to ktoś, dobry twórca jak James Wan albo David Sandberg, to one są naprawdę pomysłowe. Jak biorą się za to twórcy jak reżyser The Nun czy Annabelle, no to są tanie faktycznie. Ale nie, ogólnie, wiesz, cała otoczka tych horrorów jest taka, że to jest takie mega klasyczne. Duch cię straszy, gdzieś tam pojawia się za tobą, coś takiego, nie? Mimo wszystko dalej się to sprzedaje. No i co dalej? Mamy Breakthrough, który jest filmem, jednym z tych ostatnich filmów już wydawanych przez Fox. Z Topherem Grace'em, który tutaj wraca w glory i chwale chyba. No ale on zarobił 35 milionów dolarów na całym świecie. Całkiem okej, jak
dla tego filmu. Nie mają powodów do zmartwień.
No raczej nie. No potem jest ten nasz Shazam, więc poświęćmy jeszcze minutkę na tego Shazama. Dużo większego wyniku już pewnie nie zaliczę, o tym już mówiliśmy. W tym momencie jest to 345 milionów, prawie 346 na całym świecie.
Do 400 już nie doszłapie.
Więc do 400 już nie doszłapie. Szkoda. No nie udało się. No pierwszy, od dawna nam się nie zdarzyło, więc zakładać, że film zarobi mniej niż zarobi.
Tak, znaczy... teraz przeszacowaliśmy Shazama, to jest w ogóle...
Pierwszy raz od dawna się to zdarzyło i szkoda, że przy takim filmie, bo akurat zasługiwał, no ale...
Obaj zakładaliśmy, że 400 na luzie, może 500 złapie. No, nawet 350 to pewnie będą już jego ostatki.
Mhm. No ale ponownie, studio jest raczej usatysfakcjonowane, aczkolwiek
80,
pewnie nie
więc cały czas nie mają powodu do narzekań. Czy... Jasne, chcieliby więcej, ale jak na wprowadzenie, jak na to, w jakim stanie jest DC teraz, jak jest przyjmowane, jaki to był okres, myślę, że i tak poradził sobie sprawnie.
Mamy naszego Dumbo na kolejnej pozycji, 328 milionów łącznie, też więcej raczej to już nie będzie.
No i to jest stopa finansowa.
I to jest fatalny wynik, bo o tym mówiliśmy tydzień temu, 170 milionów budżetu, pewnie duża promocja.
Czyli nawet się nie odbił.
No, Pet Sematary też kolejny film bez rewelacji, przy 20 milionach budżetu, 100 milionów na całym świecie w tym momencie, ale no studio też pewnie jest tutaj zadowolone całkiem. No, o sukcesie Us już mówiliśmy, w tym momencie prawie 250 milionów. O Missing Link mówiliśmy. No, dalej lajka, słabo generalnie. Lajka tutaj to w ogóle widzę, że na box office może nawet wyniki z całego świata jeszcze nie przyszły, więc pewnie jeszcze się nie otworzył na większości rynków. Pewnie też szału nie będzie. No i ostatnia rzecz, czyli Hellboy. Też ja nie wiem, nawet, chyba nikogo to nie obchodzi, ale wciąż nie ma na box office może wyników ze świata.
Ale ja chciałbym przypomnieć, jaki jest spadek w samych Stanach. Przypomnijmy, że to jest film, który ma tam 12 milionów otwarcia. Mówimy, że dobry spadek dla blockbusterów, które są 100-150, to jest około 60%. Hellboy, który miał 12 milionów otwarcia, zanotował jaki spadek?
Już mówię.
70.
O Jezu. 67, a potem 91. Wow.
Okay. Przy 12 milionach otwarcia. To jest w ogóle... To znaczy, że nie tylko nikogo nie obchodził ten film, ale też wszyscy, którzy poszli, powiedzieli innym, nie idźcie na to.
Nie warto, tak.
Dosłownie musiało tak wyglądać, bo takie spadki... To jest film, który kosztował ile? 60 baniek i prawdopodobnie będzie w topu finansowym.
Można założyć z dużą ostrożnością.
W Chinach nagle zakochają się w tym filmie, ale nie, mówmy się nie, bo mają Endgame, na które idą masowo.
Nie, no słuchaj, w tym momencie przy 50 milionach on ma w USA 21 milionów. Nie wiem, ile będzie miał przy świecie, na świecie.
I to jest koniec. To jest koniec w USA. To jest absolutny koniec w USA.
Tak, to jest już w tym momencie, no mówię, w ostatnim weekend miał 300 tysięcy chyba tylko, więc no, to już jest raczej koniec. Ale nie wiem, no nawet jeśli na świecie ma drugie tyle, nawet jeśli ma, nie wiem, dwa razy tyle, to łącznie będzie miał troszkę ponad 60 milionów.
Czyli to już drugie tyle w plecy.
To jest stopa, także no, żegnamy się z Hellboyem w kinach na myślę bardzo dawno. No dobra, słuchajcie, także widzimy się, myślę, za tydzień. Pogadamy sobie jeszcze wtedy o Endgame, o tym drugim tygodniu. Już myślę, że skupimy przede wszystkim na tym, bo nawet nie będzie wówczas o czym innym mówić, poza tym, że co w ogóle wchodzi do kin. Ugly Dolls, jeśli cię to interesuje.
Mówmy się, do detektywa Pikachu nikt nawet się nie podejmuje ataku na Endgame.
Z Pitbullem, Ice-T, Emma Roberts, Janelle Monáe i Nickem Jonasem i Kelly Clarkson tutaj w rolach głosowych. Może tego wyciągnie do kin. Ale raczej nie, żeby... A może powalczy z Endgame, zobaczymy, nie wiadomo.
Pierwsze miejsce Endgame, Ugly Dolls.
Potem myślę, znowu będzie okazja się spotkać za tydzień, żeby pomówić o tym detektywie Pikachu, nie? Bo to jest ciekawe, ile tak duża marka jak Pokémon zarobi w starciu.
Która jest też promowana dzięki Reynoldsowi, jak to Reynoldsowe produkcje ostatnio, nie?
No, a potem się zobaczy, potem jest ten John Wick, potem jest Aladdin, potem jest Godzilla, więc praktycznie co tydzień coś ciekawego wychodzi, ale miejmy nadzieję, że no coś się będzie działo w box office ciekawego w związku z tym. No dobra, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czemu Endgame zarobiło tak dużo, bo powiem szczerze, tak podsumowując tą całą naszą dyskusję dzisiaj, żeby ktoś zlecił mi na przykład napisanie jakiegoś eseju, czy nie wiem, felietonu na temat tego, czemu Endgame zarobiło tak dużo, miałem trochę problem. W sensie, wiesz, to wszystko, o czym bym napisał, tyczyłoby się też, nie wiem, Infinity War na przykład, które nie zarobiło tak dużo, nie?
I tyczyłoby się też Endgame, gdy zarobiło, powiedzmy, te 280 szacowane. To dalej by działało. Natomiast wytłumacz te kolejne 70.
Tak, no właśnie o to chodzi. I tutaj muszę powiedzieć, że mam z tym problem i ciekaw jestem, wiesz, analiz ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, z czego wynika aż tak duży wynik, bo że będzie duży, to można było się spodziewać, można było tutaj
że będzie pierwszy
zakładać.
Miejsce miał.
Ale że jest aż tak duży, że nie tylko przebił te 300 milionów USA, ale przebił je grubo o wiesz, kolejne 50, prawie 60, no to już jest, to już się wymyka tutaj, wiesz, jakimkolwiek próbom w ogóle zrozumienia, skąd to się wzięło, nie? Szczególnie, że mówimy o marce, która, no, tak jak wspominałeś przed tym królu, wie, no nie jest taka, wiesz, dla wszystkich dosłownie, no jest głównie dla tych osób, które faktycznie siedzą w tym temacie. No ale okej. Okay.
Wszyscy siedzą w tym temacie.
Najwyraźniej wszyscy siedzą w tym temacie, najwyraźniej twoja babcia poszła na Endgame również. Bo...
tak, nawet jeśli o tym nie wiesz. No jeżeli nie zapytasz wiem. Babci i babcia powie, kto to Avengers, nie wiesz jej.
Bo już ma za sobą dwa seanse na końcu w tym jeden w IMAX.
Ona też klaskała i płakała w odpowiednich momentach.
Dobra, bo zaspoilujemy. No dobra, to w takim razie będziemy się żegnać. Tak jak wspomniałem przed chwilą, dajcie znać. Może wy macie właśnie jakiś pomysł. Może jest jakaś przesłanka, którą my przeoczyliśmy, a która uzasadnia aż tak duży wynik Avengers. Nie, to my z czystym sumieniem możemy mówić, że jesteśmy dużymi fanami tego uniwersum i tego filmu, podobał nam się i tak dalej. A mimo wszystko i tak jestem zaskoczony. Pozytywnie, ale jednak zaskoczony tym jak ten wynik wygląda. Dobra, był ze mną Oskar Rogowski, dzięki wielkie za dyskusję, się nazywam Łukasz Stelmach, śledźcie dalej napisy końcowe i tak jak wspominałem, widzimy się pewnie za tydzień, gdzie znowu pomówimy sobie dla odmiany o Endgame. Trzymajcie się, cześć!